Witam mojego gościa, jest ze mną mama Kasia. Witam cię, Kasiu, serdecznie.
Witam serdecznie.
Kasia jest mamą dwóch synów. 8-letniego Adasia i ponad 6-letniego Michała. W tym momencie, bo myślę, że cała rodzina Kasi jest przy radioodbiornikach, pozdrawiam przede wszystkim chłopców Adasia i Michała, ale również pozdrawiam całą rodzinę. Kasia trochę stremowana, to jej debiut radiowy, gdyby to była telewizja, to bym, gdyby była widownia, to bym poprosiła o klaski, które by tutaj cię jakoś tak poprawiły ci samopoczucie, no ale musi ci wystarczyć moje zapewnienie, że myślę, że będziesz w tym programie czuła się dobrze. Proszę Państwa, Michaś, ten młodszy syn Kasi, mając 3 lata, a więc rozpoczynając ten swój czas życia przedszkolny, zachorował na cukrzycę typu 1. Cukrzyca typu 1 jest to ta cukrzyca tak zwana od początku insulinozależna. To znaczy, że od momentu zdiagnozowania tej choroby musi być podawana insulina. Insulina i ona musi być bardzo umiejętnie podawana w odpowiedni sposób. I o tym będę rozmawiała właśnie z Kasią. Jak oni jako rodzina, jak ona jako mama zmierzyła się z tą informacją choroby, z tym problemem i jak oni wszyscy jako rodzina radzą sobie w swojej codzienności. I zacznę, Kasiu, od takiego pierwszego pytania, właściwie chodzi o ten początek. Czy pamiętasz, jak to było, kiedy zdiagnozowaliście cukrzycę?
Tak, doskonale to pamiętam i z diagnozą cukrzycy kojarzą mi się takie trzy wydarzenia z naszego życia. Pierwsze to były wakacje. 2 tygodnie przed diagnozą byliśmy na wakacjach nad morzem i były to takie ostatnie wakacje bez choroby. Przynajmniej nie wiedzieliśmy o tym, że Michał jest chory, ponieważ już wówczas miał pierwsze objawy cukrzycy. I pamiętam, że jednego wieczoru siedzieliśmy z mężem przed domkiem, dzieci już spały i tak podsumowywaliśmy nasze życie i stwierdziliśmy, że naprawdę jesteśmy tacy bardzo szczęśliwi. Mamy siebie nawzajem, mamy dzieci, mamy pracę, dom. I w zasadzie nic więcej nam do szczęścia nie potrzeba. I nie wiedzieliśmy, że w zasadzie za 2 tygodnie to wszystko w jakiś sposób się zmieni o 180 stopni. Kolejnym takim rzeczą, która kojarzy mi się właśnie z tym wykryciem choroby, któregoś razu oglądałam telewizor i przerzucając kanały akurat natrafiłam na program Ewy Wachowicz, która gotowała jakieś potrawy i układała je, biorąc pod uwagę indeks glikemiczny. I pamiętam, mój mąż przyszedł i tak słucha i mówi, co ty w ogóle oglądasz? Co to jest w ogóle indeks glikemiczny? I jak Michał leżał w szpitalu pierwszego wieczora, byliśmy w takiej salce, która była poobklejana różnymi plakatami i jeden właśnie był poświęcony wiadomościom na temat indeksowi glikemicznemu i on tak spojrzał na to i przypomniał mu się ten program i tak mówi, no już teraz chyba będę wiedział wszystko na ten temat. I kolejna rzecz to jest, która właśnie kojarzy mi się też tak bardzo z cukrzycą. To jest taka moja chęć do zdrowego odżywiania się. Bardzo jakoś chciałam zacząć się zdrowo odżywiać i w sobotę zadzwoniłam do mojej koleżanki, która miała ułożoną dietę przez dietetyka i powiedziałam, Karolina, prześlij mi proszę te swoje jadłospisy, bo wiesz co, chciałabym zacząć się zdrowo odżywiać, ale nie mam jakiejś takiej motywacji do tego. I to była sobota, w poniedziałek już w zasadzie miałam tą motywację do tego zdrowego odżywiania.
Rzeczywiście, to takie niesamowite, co mówisz, proszę cię, dalej.
Natomiast sam moment wykrycia w gabinecie to też było bardzo trudne, ponieważ ja pojechałam z dzieckiem do lekarza z dzieckiem, które ma kaszelek, czyli w zasadzie żadna to dolegliwość.
Tak. Drobna rzecz.
Dokładnie. I kiedy powiedziałam pani doktor o objawach, które ma, że bardzo dużo pije, zaczął się moczyć w nocy, a już wcześniej tego nie robił, ona od razu wysłała nas do gabinetu zabiegowego, aby zbadać poziom cukru we krwi z palca. Wówczas wynik był około 500 mg na decylitr i no, diagnoza była jednoznaczna.
Tak, cukrzyca. Nie było żadnych wątpliwości. Tak. I co do szpitala? Gdzie byliście w szpitalu?
Tak, najpierw pojechaliśmy do szpitala, do Ostrowa. Natomiast z Ostrowa byliśmy transportowani karetką do Poznania.
I co? I insulina została wprowadzona niemalże od razu, tak?
Tak jest. Od razu Michał dostał insulinę. My w zasadzie zostaliśmy przeszkoleni z tego, jak należy opiekować się osobom z cukrzycą, jak należy zmienić życie i jak należy postępować.
A jak to przyjęliście, jeśli chodzi o taką emocjonalną stronę, jak ty mąż, ale bratu, jak powiedzieliście, babcią?
Ja, kiedy dowiedziałam się, że Michał jest chory, chciałam jakby jak najwięcej dowiedzieć się o tej chorobie i już pierwszej nocy pożyczyłam od pielęgniarek książki i zaczęłam je studiować, ponieważ chciałam jak najwięcej wiedzieć, co to jest za choroba, w jaki sposób mogę pomóc mojemu dziecku.
To dobrze, bo te emocje nie wzięły góry, tylko taka pewna racjonalność. To mnie się wydaje, że to bardzo taka dobra była ta postawa, bo racjonalność.
Dla pozostałych członków, dla dziadku oczywiście też to był szok, ponieważ nikt z rodziny nie chorował na cukrzycę typu pierwszego. Natomiast brat miał wówczas około 5 lat i bardzo przeżył tą informację, że Michał jest w szpitalu, dlatego że no bardzo często dokuczał bratu, jak to starszy brat, a tu go uszczypnął, a tu dokładnie. I babcia często widząc to, jak on go bije, mówi: zostaw, nie rób mu, bo zrobisz mu krzywdę i pójdzie do szpitala. Więc kiedy przyszedł ten moment, kiedy ten Michał trafił do tego szpitala, on no, myślał, że to jest przez niego. I rzeczywiście musieliśmy mu tłumaczyć, na czym polega ta choroba, że on nie jest winny. Tak.
Że nikt nie jest,
że nikt w zasadzie nie jest winny. Tak.
Teraz tak jak rozmawiamy o tej reakcji rodzeństwa, przypomniała mi się taka sytuacja, no ponieważ raczej słuchacze wiedzą, że mam dużo do czynienia z dziećmi chorymi na cukrzycę, kiedy chłopak nastolatek już wiele lat chorował na cukrzycę i miał podawaną insulinę pompą insulinową, nosił tą pompę przy sobie i miał młodszą siostrę, miała tam wówczas kilka lat, powiedzmy, że tam no nie wiem, 5, 4, 5 i ta dziewczynka płakała, bo ona też chce mieć pompę. Proszę sobie wyobrazić, że za kilka lat, mając tam lat około 10, ta dziewczynka no, też zachorowała na cukrzycę. Takie to było, to jest jakby trudna sprawa, ale ta płacz dziecka, że też chce mieć pompę i tak się to ułożyło. No dobrze, wracam Kasiu do ciebie. Zmieniło się od tego momentu wasze życie.
Tak.
Jak się zmieniło? Organizacja dnia? Co tutaj zaczęło dominować? Jak to było?
Wszystko się zmieniło i w zasadzie nasze życie zaczęło wówczas się kręcić wokół cukrzycy. Wokół tego, kiedy trzeba podać insulinę, ile jej trzeba podać, kiedy trzeba zjeść, ile trzeba tego jedzenia podać. I w zasadzie cały dzień był podporządkowany cukrom Michała i cukrzycy.
A powiedz, bo to tak mówisz, bo to tak jest w tych rodzinach, że tak, wszystko się tak kręci, ale przecież nie może tak być, że będą mijały lata i nadal się będzie to tak kręcić aż mocno wokół tego tematu. Czy to się teraz z perspektywy czasu troszkę zmieniło?
Tak, tak, na pewno się zmieniło. Przede wszystkim zmieniło się moje i męża też podejście do tego, ponieważ ja tu mogę powiedzieć ze swojej strony, kiedy były początki cukrzycy, każdy nieprawidłowy cukier szukałam jakby winy w sobie, w osobie, która z nim była, że może za dużo podałam tej insuliny, może to mogłam zrobić, obwiniałam siebie i innych. I rzeczywiście dopiero wtedy, kiedy jakby uważam, w pełni zaakceptowałam tą chorobę, pozwoliło mi to uniknąć takich no, wyrzutów do samej siebie, że ja przecież nie jestem temu winna i ja robię dla swojego dziecka to, co mogę najlepiej. I nie zawsze to wychodzi, ale ja nie robię tego celowo. I to na pewno pozwoliło, myślę, że nam w ogóle lepiej funkcjonować i nasze życie kręci się nadal wokół tej cukrzycy.
Oczywiście.
Ale jakby jesteśmy, ale przeżywamy już to jakby troszeczkę mniej i łatwiej znosimy jakby te nasze cukrzycowe porażki.
Tak, bo dawkowanie cukrzycy to nie jest taka prosta sprawa. Cukrzyca, insulina, którą podajemy w organizmie, jest wydzielana przez trzustkę bezpośrednio do krwi. Natomiast my podajemy dzieciom, czy to insulinę w zastrzyku, czy przy pomocy osobistej pompy insulinowej, podajemy pod skórę. I nie jesteśmy zawsze w stanie dokładnie określić, kiedy ta insulina dostanie się do krwiobiegu, jakie będzie to jej działanie. Nie jesteśmy też w stanie określić, jak szybko w danym dniu wchłania się posiłek. To też zależy właśnie od tego wspomnianego przez Kasię indeksu glikemicznego. No i co ważne, nie jesteśmy w stanie też zawsze przewidzieć, jak nasze dziecko, jaką aktywność fizyczną będzie prowadzić i jakie będą emocje tego naszego dziecka.
Tak.
Prawda? I myślę, że ważne, żeby rodzic w jakimś momencie zrozumiał, że niestety nie wszystko zależy od nas. Ja ostatnio, zajmując się edukacją cukrzycową, takie stworzyłam sobie określenie i mówię to często młodym rodzicom, że z pewnymi faktami się nie dyskutuje. Jak zadają mi pytanie, dlaczego tamten cukier taki czy taki, nie zawsze umiemy odpowiedzieć i zawsze mówię, z faktami się nie dyskutuje, taki ten cukier był, koniec, kropka. Szukamy ewentualnie przyczyny, ale może nie zawsze ją znajdujemy. Jak wygląda ta, powiedz Kasiu, wracam znów do ciebie, jak wygląda ta samokontrola, jak Michał, już teraz starszy, radzi sobie z tą samokontrolą, czyli z badaniem poziomu cukru we krwi, z podawaniem insuliny. Powiedz, jak ma podawaną insulinę, proszę.
A więc Michał, jak zachorował, miał skończone 3 lata i muszę powiedzieć, że on od samego początku jakby był wdrażany w tą chorobę i od samego początku na miarę swoich możliwości staraliśmy go uczyć pewnych nawyków
samodzielnych.
Tak. Znał cyferki, mając te 3 lata, więc on wiedział, że jeżeli jest cukier 6,0, to trzeba coś zjeść.
Tak,
jeżeli jest cukier 1,5,4, to on może jeść posiłek na przykład. Wkładał na przykład pasek do glukometru podczas mierzenia poziomu cukru we krwi. Ustawiał dawkę insuliny na penach. Umiał przeliczyć te kliknięcia charakterystyczne, które są podając insulinę penem. Umiał odpowietrzyć pen.
Tak,
więc
tak.
To były takie proste czynności, ale on od samego początku brał w nich udział. Mając 4 lata, dostał tą swoją upragnioną pompę insulinową, którą bardzo chciał mieć. I z wielkimi takimi obawami, ale jednak nauczyliśmy go z mężem obsługi tej pompy. I to był dla nas taki naprawdę krok milowy.
Taki przełom, prawda?
Tak, ponieważ Michał nagle stał się jednak samodzielny. To oczywiście wyglądało tak, że on podawał i nadal podaje tą insulinę sam, ale robi to pod nadzorem osób dorosłych. Ułatwiło nam to jego funkcjonowanie w przedszkolu, ponieważ my w tej chwili piszemy karteczkę, że na dany posiłek ma dostać Michał taką i taką dawkę insuliny. Pani mu mówi i on nastawia dawkę i pokazuje osobie dorosłej i czeka na potwierdzenie, zanim poda. Jakby robi to do tego stopnia, że pamiętam, kiedyś taka była sytuacja, że miał dostać bardzo duży posiłek w przedszkolu i miał dostać tym samym dużą dawkę insuliny, ponieważ w cukrzycy dawka insuliny jest dostosowana do tego, i od, do tego, co zje i od ilości jako, jakie, jak, posiłku, jaki spożyje. I pamiętam, miał dostać 4 jednostki, czyli...
To dużo, zawsze, jak takie małe
jak takie dziecko, małe tak? dziecko. I było to 4-0. I Michał, jak usłyszał, że ma podać sobie 4-0, mówi, proszę panią, to jest chyba coś nie tak. Ja nigdy sobie tyle insuliny nie podawałem. Może to jest 0,4. Proszę zadzwonić do mamy.
To duża rezolutność.
Więc Michał jest w tym samodzielny. Potrafi sobie podać też insulinę z pena. Czyli w sytuacji, kiedy w przedszkolu na przykład wyrwie sobie w kucie lub jest jakaś awaria sprzętu, on potrafi sobie podać tą insulinę samodzielnie. Jeśli chodzi o samokontrolę, na pewno to się w tej chwili też troszeczkę zmieniło, ponieważ mamy sprzęt, który nazywa się ciągły monitoring glikemii.
No właśnie o to chciałam zapytać szczególnie, bo wiem, że wy jako rodzina i zresztą coraz więcej rodzin tak stawiacie na tą nowoczesność w samokontroli, więc proszę o tym monitoringu powiedz.
Ciągły monitoring glikemii jest to takie urządzenie, które pozwala przez cały czas monitorować te poziomy cukru, bez konieczności nakuwania palca. My korzystamy z takiej platformy Night Scout i ta platforma wysyła te poziomy cukru, które są mierzone co 5 minut w chmurę, a my możemy widzieć...
Łapiecie to?
Łapiemy to w urządzenia i możemy odczytywać na telefonie,
tak?
tablecie czy w komputerze. Więc kiedy Michał jest w przedszkolu, czy jest u kolegi, czy jest na treningu, my widzimy, jaki on ma poziom cukru. Więc jest to naprawdę ogromne ułatwienie.
Ten cukier jest taki, wasze dziecko jest inwigilowane.
Cały czas.
Tak.
Cały czas. I to ułatwia nam o tyle, że w tej chwili pani przedszkolanka, czy osoba, która, czy sąsiedzi, jeżeli Michał jest u nich, u dziadków, wiedzą, że muszą mieć telefon przy sobie i no, odbierają telefony od nas i słuchają wskazówek, o co ich poprosimy, czy Michał musi podać sobie jakąś dawkę dodatkową insuliny, czy musi zostać dosłodzony, musi dostać na przykład jakąś kostkę cukru. Oczywiście to urządzenie jest fantastyczne i naprawdę nam bardzo pomaga, jednakże jest tylko urządzeniem i to nie jest tak, że mając tak fantastyczny sprzęt, my już zapominamy o cukrzycy. Tak nie jest. My też w nocy nie śpimy, ponieważ bardzo istotną cechą właśnie cukrzycy jest to, że ją trzeba monitorować przez 24 godziny na dobę, czyli nie tylko w dzień. My w nocy też nie zapominamy o
czyli
jego
cukru. Ile razy w nocy na przykład badacie poziom cukru?
Tutaj nie badamy może z palca. Z palca badamy tylko wtedy, kiedy są jakieś takie niejasności. Wydaje nam się, że może jednak tu jest coś, jakieś przekłamanie, ponieważ niestety ten system nie jest doskonały i rzeczywiście są różnego rodzaju rozbieżności, ale mamy przy łóżku tablet, więc my w zasadzie się budzimy kilkanaście razy w nocy i spoglądamy na ten tablet, a oprócz tego mamy alarmy dźwiękowe, więc jeżeli...
Właśnie chyba bardzo ważne te alarmy,
tak,
prawda?
Tak, to nam też w dużej mierze ułatwia. Czyli jeżeli cukier spada poniżej jakiejś wartości, mamy alarm, możemy włączyć tak zwaną dżemkę na 15-30 minut i to samo jest z tymi wyższymi cukrami. Też włączają się alarmy dźwiękowe, które pozwalają nam na szybszą reakcję.
Kiedyś ktoś z rodziców powiedział mi, że od momentu, kiedy ma właśnie ten ciągły monitoring poziomu cukru z tym systemem alarmów, wreszcie spokojnie śpi. No to też, te, też jest takie ważne stwierdzenie, no bo spokojnie, no mówisz, że budzicie się, zerkacie na tablet, czy jest wszystko w porządku, no ale rzeczywiście, że można troszeczkę jakby tak odpuścić tą swoją taką bardzo mocną kontrolę, bo tak jest, że w cukrzycy obowiązuje ta kontrola poziomu cukru właściwie przez całą dobę. Teraz chciałam zapytać jeszcze Cię o placówkę oświatową, bo powiedziałaś tutaj, że właśnie, że Michał chodził do przedszkola, bo teraz to on jest w zerówce teraz
tak.
już. Tak. No, ale chodził wcześniej do przedszkola, czyli właśnie chciałam zapytać o ten stosunek placówki oświatowej. Pozytywny? Obawiali się, bo różnie się słyszy w różnych terenach Polski, że gdzieś tam placówka robi wszystko, żeby to dziecko z cukrzycą lepiej poszło gdzie indziej, żeby nie trafiło do tej placówki. No na pewno jest to jakiś problem. Jak, z jakim ty się spotkałaś, z jaką sytuacją?
Kiedy Michał był jeszcze w szpitalu, u niego cukrzycę wykryto w połowie sierpnia, czyli w zasadzie już u schyłku wakacji. Tak. Ja od września Michał miał zacząć przedszkole. I kiedy poszłam do pani dyrektor i powiedziałam, że jest taka i taka sytuacja, nie wiem, czy on będzie mógł iść do przedszkola, pani dyrektor powiedziała, że nie martw się, jesteśmy po to, aby wam pomóc.
I piękne zdanie.
Muszę powiedzieć, że naprawdę panie robiły więcej niż nawet prosiliśmy. Pani Magda, która była na początku jego nauczycielką, sama chciała nauczyć się podawać insulinę penem, ponieważ mówiła, że przecież ja pójdę do pracy i ona chce umieć to zrobić, chce umieć pomóc. I do tej pory jest tak, pomimo że jakby zmieniła się już ta opieka nad Michałem, ale panie nigdy nie odmówiły nam pomocy. Michał nigdy, uważam, nie był w żaden sposób dyskryminowany przez to, że jest chory, że musi zrobić to czy tamto. Panie odbierają od nas SMS-y, telefony i rzeczywiście zawsze służą pomocą i jest to naprawdę dla nas nieoceniona pomoc i chyba nie jesteśmy w stanie im podziękować za to, że otaczają go taką opieką, pomagają nam, ponieważ pokazują tym, że nie tylko są dobrymi nauczycielami i pedagogami, ale przede wszystkim są wspaniałymi ludźmi.
Piękne to zdania. A koledzy, koleżanki?
Myślę,
to tak nieraz w tym wieku różnie bywa, tam sobie coś tam kogoś przezywają, prawda, w związku z jakąś tam sprawą. Pamiętam taką sytuację, że w krakowskim liceum to miało miejsce, że wołano na tego chłopaka już tam nastoletniego cukiernica. I była w ogóle taka sytuacja, że ten chłopak był tak zdesperowany i zadzwonił do sekretariatu szkoły i powiedział, że jest podłożona bomba. No i oczywiście w szkole z tego powodu była cała afera. Jak już się dowiedziano, kto to zrobił, to zaczęli go przezywać Bin Laden. I ten chłopak już był zadowolony, bo on wolał być Bin Ladenem niż cukiernicą. I to było wśród nastolatków. I dlatego tak pytam, jak to u dzieci było.
Michała koledzy traktują normalnie. I Michał zresztą sam mówi, że on jest normalny. On ma tylko pompę insulinową, a tak to on jest przecież normalny. I o co tu chodzi? I tutaj taka anegdotka w zasadzie z ostatniego czasu. Przedszkole Michała brało udział w konkursie plastycznym na przygotowanie pracy pod tytułem Diabetyk w przedszkolu. I jeden z jego kolegów powiedział, wiesz co, Michał, ale ten konkurs to ty na pewno wygrasz, bo przecież co my wiemy o cukrzycy? To ty żyjesz z tą cukrzycą na co dzień i ty wiesz o niej najwięcej, więc ty na pewno wygrasz. I no muszę powiedzieć, że Michał wygrał rzeczywiście.
Tak, przeglądałam wyniki, pochwal się.
Wygrał, to był ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez przedszkole z Krakowa i Michał dostał pierwszą nagrodę, w której się bardzo cieszył i był bardzo dumny.
Pięknie. A powiedz, co bo takie właśnie taka nagroda w konkursie, to jest taka miła rzecz, która wynika z chorowania na cukrzycę. Niektórzy powiedzieli mi, oj, przez tą cukrzycę to ja poznałem tyle wspaniałych ludzi, tyle wspaniałych rówieśników. Też masz coś może w zanadrzu, co dobrego wynika z chorowania twojego Michała na cukrzycę? Czy wy jako rodzice chcecie mu pokazać, że coś z tego może też dobrego wyniknąć?
My od samego początku staraliśmy się z mężem przedstawiać jakby takie same pozytywne aspekty tej choroby, jeśli można tak to powiedzieć. I jeżeli mieliśmy jej po prostu dosyć i nie wiem, martwiliśmy się, nigdy nie daliśmy sobie, nie daliśmy poznać, że to przez te poziomy cukru, że nie dajemy sobie rady. I Michał chyba wzrastał w takim właśnie przekonaniu, że ta cukrzyca jest w zasadzie, no to jest taka cukrzyca. I nawet wczoraj mówiłam, mówię, Michał, wiesz co, będę w radio i będę rozmawiała o cukrzycy. I co mam powiedzieć, jak pani Ela mnie spyta się, jaka jest ta cukrzyca? On tak myśli, mówi, no fajna jest, bo jak mam niski cukier, to mogę zawsze sobie coś chapsnąć. Więc myślę, że to jest takie bardzo ważne, żeby dziecko nie martwiło się, żeby pokazać dziecku, że to nie jest nic niedobrego, ponieważ dziecko będzie wzrastało w takim przekonaniu. I dzieci jednak są takim naszym lustrem emocji.
Tak.
I jak my podchodzimy do pewnych spraw, tak dzieci je odbierają.
Tak, no zawsze, tak to powtarzam, znaczy zawsze bardzo często, że tak jak matka reaguje na pewne rzeczy, tak potem reaguje dziecko i jednak trzeba uczyć takiego właśnie tonowania emocji, że coś się nie powiedzie, no może w tej chwili się nie powiedzie, trzeba wyciągnąć z tego wnioski i trzeba to przetworzyć na coś dobrego, co z tego wyniknie, żebyśmy na następny raz sobie w danej sytuacji radzili. To co, skończymy ten temat cukrzycowy. Tutaj cię troszeczkę wymęczyłam, ale proszę państwa, takich mam jak Kasia, mierzących się z cukrzycą swoich dzieci jest no niestety coraz więcej. Ciągle wzrasta ilość zachorowań dzieci i młodzieży na cukrzycę typu 1 i niestety duży wzrost obserwujemy w przedziale wiekowym do 5 roku życia, a więc w tym wieku właśnie przedszkolnym. No i ktoś by powiedział, no to dlaczego ja zaprosiłam do programu właśnie Kasię, bo przecież mogłam wiele innych mam tutaj zaprosić. Proszę państwa, a właściwie Kasiu, ciebie zapytam, czy ty wiesz, dlaczego ja ciebie zaprosiłam do tego programu?
Domyślam się.
Domyślasz się. Kasia się domyśla, a państwo, jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego Kasia została zaproszona do tego programu, to słuchajcie nas po przerwie, a teraz proszę o piosenkę Słodkiego Miłego Życia dla wszystkich słodkich dzieci i ich rodzin i młodzieży też oczywiście. Witam w drugiej części programu. Dla tych z Państwa, którzy może teraz włączyli radioodbiorniki, taka informacja, że jest ze mną w studiu mama Kasia, mama dziecka chorego na cukrzycę i bardzo dużo tutaj opowiadaliśmy o cukrzycy, a teraz pragnę Państwu wyjaśnić, dlaczego właśnie zaprosiłam mamę Kasię, choć takich mam mierzących się z cukrzycą swoich dzieci jest bardzo dużo. Otóż Kasia ma ogromną pasję, maratony. I wiecie Państwo, wiele razy rozmawiając z Kasią telefonicznie, no opowiadała mi, że była gdzieś tu na maratonie, tam jakoś tak to do mnie docierało, owszem, no super, ale w pewnym momencie tak mnie to uderzyło, sobie pomyślałam, młoda kobieta, taka pasja, maratony, przecież to ogromny trud biegania, skąd takie coś? No i właśnie myślę, że dzisiaj Kasia nam na to odpowie, ale ja powinnam, uważam, przypomnieć, skąd w ogóle sprawa biegu maratońskiego. Maraton to greckie miasto i tam, proszę Państwa, jeszcze przed naszą erą, w 490 roku przed naszą erą, odbyła się zwycięska bitwa Greków nad Persami. Po zwycięstwie wysłano do Aten posłańca Filipidesa, który miał obwieścić tę nowinę zwycięstwa, a jednocześnie miał ostrzec Ateńczyków przed zbliżającą się flotą perską. Legenda głosi, że posłaniec, gdy dotarł na miejsce, ogłosił tę wiadomość i padł z wycieńczenia. To było 37 kilometrów, bo taka była właśnie odległość. Przypomniano sobie o tym fakcie już w czasach nowożytnych, w 1896 roku, kiedy były Igrzyska Olimpijskie w Atenach, i zadecydowano, że ten bieg maratoński zostanie włączony w dyscyplinę olimpijską. Zaokrąglono to do 40 kilometrów, no i odbyła się taka dyscyplina. Ale maraton ma 42 kilometry i 195 metrów. Skąd to się wzięło? Otóż, jak była olimpiada w Londynie w 1908 roku, ta meta została przesunięta o te 2 km 195 metrów, żeby z loży trybun tej królowej brytyjskiej można było dobrze widzieć te końcowe zmagania uczestników. I od tej pory maraton 42 km 195 metrów został zatwierdzony przez Narodowy Związek Lekkoatletyczny. To był mój maraton słowny, a Kasiu, teraz wracam do ciebie. Skąd u ciebie biegi, maratony? Ja myślę, że na początku nie były to od razu maratony. Skąd to wszystko?
Sport zawsze był gdzieś blisko w moim życiu. W szkole średniej jeździłam na zawody, w podstawówce jeszcze grałam w tenisa, czyli gdzieś ten sport zawsze był, ale nigdy nie na taką skalę jak w tej chwili. Biegać zaczęłam w 2013 roku i była to dla mnie taka odskocznia od codzienności, ponieważ ja, mając małe dzieci, potrzebowałam czasami chwili dla siebie, żeby zostawić te pieluchy, krzyki, wyjść z domu i po prostu pobyć
w ciszy.
I biec, i pobyć po prostu ze sobą. I kiedy zaczynałam biegać, nie sądziłam, że to bieganie będzie tak ważne, w sytuacji dla mnie bardzo trudnej, czyli wtedy, kiedy zachorował mój syn. Wtedy był to dla mnie taki rodzaj terapii. Ja rzeczywiście wybiegałam z domu i ze łzami w oczach biegłam, analizowałam, myślałam nad całym tym życiem, nad tym, co się wydarzyło, dlaczego, po co, na co. I myślę, że gdyby nie było wtedy tego biegania, to nie wiem, czy poradziłabym sobie rzeczywiście tak psychicznie, ponieważ no, kiedy Michał zachorował, myślę, że tak spadłam psychicznie naprawdę na samo dno i pozostało mi tylko jedno, odbić się od tego dna i iść w górę. I rzeczywiście bieganie było właśnie czymś takim, co mi pomogło w tym. I na początku nie były to oczywiście maratony. Zaczynałam biegać po to, żeby po prostu wybiec z domu, więc obiegałam miejscowość dookoła z językiem wyciągniętym do pasa. Później urodził się taki pomysł, no to może 10 kilometrów w Kaliszu, Ptolemeusz. No tak, i rzeczywiście tak. To był mój debiut na zawodach. Zaczęłam się przygotowywać do zawodów, do duatlonu. Duatlon to jest takie połączenie biegania i jazdy na rowerze. Polegało to na tym, że było 10 kilometrów biegu, około 40 kilometrów na rowerze i później na dobicie jeszcze 5 kilometrów. I rzeczywiście przygotowywałam się do tego. Bieg miał być w niedzielę, natomiast w czwartek wylądowałam z Michałem w szpitalu, ponieważ dostał pompę insulinową. Skończyła mu się baza i była potrzeba rzeczywiście podłączenia go do tej pompy, więc jakby, no pomimo tego, że się przygotowywałam, no nic z tego nie wyszło, nie wystartowałam. I tak sobie pomyślałam, to skoro już troszeczkę mam tą wytrzymałość taką, to może spróbuję tego, do tego maratonu. Wyszukałam sobie jakiś plan treningowy na maraton i twórca zapewniał, że jeżeli ten program się w zupełności wykona, to na pewno przebiegnie się maraton. Tak? I rzeczywiście tak było. To był pierwszy maraton w Warszawie. A później tak stwierdziłam, że skoro mam...
Który to był rok? Pamiętasz?
2014. I później stwierdziłam, że skoro mam jeden maraton za sobą, a można zdobyć koronę maratonów polskich, wówczas trzeba przebiec 5 maratonów wskazanych w Polsce przez 2 lata, to może spróbuję rzeczywiście to zrobić. I udało mi się.
Przebiegłaś przez 2 lata 5 maratonów.
Tak jest. W 2017 roku we Wrocławiu przebiegłam właśnie piąty maraton i powiedziałam, że to jest mój ostatni maraton, że już jakby więcej nie chcę i kończę jednak, bo to jest bardzo duży wysiłek dla organizmu.
Ogromny.
Trzeba się rzeczywiście do tego bardzo przygotować. Ale skończyłam go z czasem takim najlepszym jak dla mnie, 4 godziny i 5 minut i tak czuję cały czas taki niedosyt, że...
Czyli to może nie być ostatni.
Że chciałabym jednak złamać te 4 godziny, żeby była ta trójka, więc
czyli
może to jest plan.
Ciągle jest taka pasja, ciągle jest marzenie, a to marzenie jest motorem działania.
Tak. Jeżeli nie ma się jakby takiego celu, to jest też teraz...
Właśnie spełniajmy marzenia, dlaczego nie? To będzie następny.
Myślę, że tak. Chciałabym złamać te 4 kilometry.
Żeby podtrzymywać cały czas tą kondycję, ile na przykład codziennie biegasz?
Nie biegam codziennie, w zależności też od tego, do jakich zawodów się przygotowuję. W tej chwili biegam tak 2-3 razy w tygodniu, ale...
Jaką odległość na przykład biegniesz, jak 2-3 razy w tygodniu, ile kilometrów?
No około 10-15. Jeżeli przygotowuję się do maratonu, to w tygodniu przebiegam około 70 kilometrów, więc wszystko to zależy od czasu, tak? W tej chwili zaczęłam jeszcze ćwiczyć modną Ewę Chodakowską.
A no, tak.
Jest to też sport, który jakby nie wymaga nieraz wyjścia z domu, ponieważ no, mając dzieci, jeżeli nie ma akurat męża, nie jestem w stanie ich zostawić, tak. Szczególnie zimą, ponieważ latem oni też biorą rower i biegną.
Tak,
znaczy, jadą rower.
Ty biegniesz, oni jadą rower.
Tak jest, tak, więc tak, takie tak. Rozwiązanie też wchodzi w grę, natomiast z zimą czasami jest trudniej i wtedy ćwiczę przed ekranem.
No tak, coraz częściej się słyszy właśnie, że te młode mamy ćwiczą z Ewą Chodakowską. No cóż, Kasiu, no jak masz marzenie, że będziesz jednak biegać dalej w tych maratonach, to ja ci życzę, żebyś tą granicę czasową pokonała. Proszę Państwa, bieg maratoński jest dla biegacza tym, czym dla alpinisty zdobycie najwyższego szczytu. Jest celem, który każdy chce osiągnąć. Przebiec tyle kilometrów to jest coś, a teraz marzyć, żeby jeszcze przebiec tę odległość w takim czasie, jakbyśmy chcieli, to jest naprawdę coś.
Wyzwanie.
Wyzwanie. To co, kończymy maratony? No to ja proszę o piosenkę znów Perfektu Niepokonani.
gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, jaśnie nagle w biały dzień, na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal tak się powalić, czy się każdą chwilą bawić aż do końca, wierząc, że los innymi pisany jest. Płyniemy przez wielki Babilon. Pali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat.
Proszę Państwa, miejmy w życiu marzenia. Będziemy tak niepokonani, będziemy ciągle dążyć, ciągle podnosić się z naszych trudów, z naszych słabości. Ja wracam do rozmowy z Kasią. Kasiu, jeszcze małą chwilę na temat twojej pracy zawodowej. Wiem, że pracujesz z młodzieżą niepełnosprawną. Jaka to młodzież, jakie to niepełnosprawności?
Ja pracuję z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. I są tam różne schorzenia. Są osoby z autyzmem, są osoby z zespołem Downa.
Musiałaś skończyć zapewne oligofrenopedagogikę,
tak,
prawda?
Jest.
Żeby pracować z takimi
dziećmi. Tak, jest to pedagogika specjalna, czyli oprócz zwykłej takiej pedagogiki trzeba także mieć tą pedagogikę specjalną.
A na czym polega praca z osobami niepełnosprawnymi, właściwie takimi, z jakimi masz do czynienia?
Praca z osobami niepełnosprawnymi polega na tym, że każdego ucznia musimy traktować bardzo indywidualnie. Do każdego ucznia należy dostosować metody pracy, tempo pracy. Każdy uczeń ma inną motywację. Każdy uczeń ma też inne możliwości psychoruchowe, psychofizyczne i należy tak układać jakby program i pracę, aby każdy odnosił sukces, żeby uczeń nie wyszedł z zajęć z taką porażką. On musi osiągnąć sukces i naszą rolą jest tak kierowanie jakby tą pracą, aby on czuł się spełniony, potrzebny i zadowolony.
No właśnie, z tym się wiąże jakby efekty nauczania, prawda?
Tak jest.
W porównaniu z dziećmi, że tak powiem, zdrowymi.
Tak, ostatnio rozmawiałam z pewną nauczycielką ze szkoły podstawowej, z nauczania początkującego i kiedy dowiedziała się, że uczę w szkole specjalnej, powiedziała, ja nie mogłabym pracować z osobami niepełnosprawnymi, ponieważ miałam z nimi kontakt na studiach i tam nie ma w ogóle efektów pracy. I ja się z tym nie zgodzę, ponieważ my w szkole specjalnej też mamy efekty i nie są to wielkie milowe kroki, ale są to maleńkie kroczki, które cieszą chyba jeszcze bardziej niż rzeczywiście jakieś spektakularne efekty, ponieważ uczniowie niepełnosprawni, aby wykonać maleńki krok, muszą włożyć dużo więcej siły, zaangażowania i pracy niż takie zdrowe dziecko osiągając i zdobywając, nie wiem, pierwsze miejsca na olimpiadach. I to jest bardzo ważne i istotne właśnie w pracy z osobami chorymi.
A więź emocjonalna między nauczycielami a tą młodzieżą niepełnosprawną?
Osoby niepełnosprawne są takie bardzo wdzięczne, wesołe i szczere przede wszystkim w swoich uczuciach, w tym, co mówią, w tym, co robią.
Tak śmiało pokazują to, co czują.
Tak jest, więc oni bardzo chętnie dają jakieś takie dowody sympatii, uznania, poprzez nawet powiedzenie i uśmiechnięcie się i powiedzenie dzień dobry, przez to, że narysują jakiś obrazek, jakąś pracę. A jedna z moich uczennic, zapytana, co lubi najbardziej w szkole, powiedziała, że to, że pani jest młoda.
A tak. Dlatego tak pytam o te więzi, bo kiedyś też pracowałam w szkole specjalnej w gabinecie stomatologicznym, więc jako stomatolog to taka no, trudny zawód, jeśli chodzi o relacje z pacjentami, ale ja pamiętam, że kiedy przychodziłam do pracy, to pod gabinetem dzieciaki czekały na mnie, przytulały się, obejmowały mnie. To było takie też właśnie miłe, że nie wstydzą się pokazywać tych dobrych emocji. Proszę Państwa, no niestety czas dosyć szybko minął, musimy powoli kończyć ten program. Twoje przesłanie na zakończenie programu jakieś masz?
Chciałabym życzyć wszystkim matkom, które mają chore dzieci, aby chciałabym życzyć takiego zdrowego egoizmu, aby potrafiły nie żyć tylko i wyłącznie chorobą dziecka, aby potrafiły znaleźć chwilę dla siebie, po to, aby spełniały swoje pasje, żeby żyły i aby to ich życie było jak najbardziej zbliżone do tego normalnego.
Dziękuję Ci, Kasiu, za rozmowę, za obecność w studiu i prosiłaś, żeby ostatnie zdanie należało do Ciebie. Ja Państwu dziękuję. Jeszcze Kasia na zakończenie.
Ja także bardzo serdecznie dziękuję i na sam koniec chciałam przesłać ogromnego buziaka Adamowi i Michałowi, a Grzesiowi,
mężowi
dedykuję piosenkę.
Dziękujemy Państwu
Dziękuję.
Bardzo.
Mam już pustych dni i świąt, które...
nie było między nami.